Ci, którzy pamiętają takie bajki, jak były dawniej, kiedyś. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj to się tam pamięta jakieś Pokemony, Gwiezdne Wojny, jakieś inne dziadostwa. Ale kiedyś to były takie fajne bajki. Jacek i Agatka, Gąska Balbinka i różne inne tam opowiadania. A potem wiele z nich, tych fajnych, kończyło się tak. A potem żyli długo i szczęśliwie. Wiecie, to jest marzenie chyba każdego człowieka na świecie. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy ktoś siedzi jako bezdomny pod supermarketem, czy ktoś jest takim przeciętnym obywatelem, czy nawet jeżeli to jest człowiek postawiony wysoko, to bajkowe zakończenie, a potem żyli długo i szczęśliwie, jest pragnieniem chyba każdego człowieka na świecie. A jak wygląda życie? No już nie tak bajkowo. Widzimy, że ci, którzy jako bezdomni kwitną pod supermarketami, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi zima, jest trudniej, jest zimniej. Ta myśl już rzadziej przechodzi. Tak, to marzenie gdzieś tam jest z tyłu głowy, ale nadzieja, że to się zrealizuje, gdzieś tam odpływa daleko, aż do następnej wiosny. Potem może trochę ożywa. Dlaczego nie możemy żyć długo i szczęśliwie? A może możemy? Jak to naprawdę jest? Dlaczego tyle biedy? Dlaczego tyle zmagań? Dlaczego tyle smutku? Dlaczego tyle trudności? Spojrzymy dzisiaj w dwa teksty Pisma Świętego. Spróbujemy trochę popatrzeć, poczytać, pomyśleć. A to wszystko po to, żebyśmy pomyśleli o naszym życiu, żebyśmy też umieli oceniać to, co dzieje się w naszym życiu. Dlatego, że w naszym życiu dzieją się różne rzeczy i no jeżeli to są fajne rzeczy, to wiecie, jak to podsumowujemy. Tak przeważnie. Jam ci to, nie chwaląc się, sprawił. Ale jeżeli to są trudne rzeczy, złe rzeczy, niechciane rzeczy, to mówię, to jego wina, to jej wina, to ich wina. Raczej winy za trudne rzeczy nie chcemy wziąć na siebie. Jeżeli dobre rzeczy się dzieją, to oczywiście lubimy, kiedy się nas chwali. Ale kiedyś Izrael, właściwie nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, kiedyś Izrael, musiałbym powiedzieć ciągle Izrael, prawie zawsze Izrael, przeżywał trudne rzeczy. Tak, dochodził do jakiegoś momentu, że było fajnie, weszli do ziemi obiecanej, kiedy już mury Jerycha się rozsypały, to mogli sobie powiedzieć, i odtąd będziemy żyli długo i szczęśliwie, ale to ta sielanka, to szczęśliwie wcale nie trwało długo. Oni poszli zdobywać kolejne miejsca, jeszcze dobrze pod Aj nie podeszli, tam już klęska, pytania i trudne rzeczy, i ból, i cierpienia. Ale zanim doszli do tej ziemi obiecanej, a tak naprawdę zanim wyszli jeszcze z Egiptu, wydarzyło się coś takiego. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 3. I spróbujmy uważnie wsłuchać się w to, co jest tutaj napisane. Gdy Mojżesz pasł czodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz czodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Wtedy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć. Zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. I wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego, stąpiłem przeto, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzajczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział: będę z tobą. A to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Myśmy jakiś czas temu, a może całkiem niedawno ten tekst czytali. Przeczytam jeszcze inny w Nowym Testamencie, który mówi o tym, że nad ludźmi przeminęły wieki, a przeżywanie rzeczy trudnych, niezrozumiałych, czasami albo często niechcianych, ciągle jest udziałem człowieka. Czy tak musi być? Albo z jakiego powodu? No właśnie te dwie historie, myślę, że czegoś nas dzisiaj nauczą, a potrzebujemy tego, dlatego że no przychodzi kolejny tydzień, jutro przyjdzie poniedziałek, coś się wydarzy w tym tygodniu, coś się wydarzy, a my będziemy pytać, dlaczego tak się stało? Niektórzy mówią: Panie, dlaczego? Inni mówią: dlaczego to na mnie przyszło? Ja nie wiem, jakie pytania zadawali Izraelici w Egipcie wtedy. Ja nawet nie wiem, czy oni zadawali pytania, ale na pewno szukali rozwiązania. W tej historii, w tym krótkim urywku, który przeczytaliśmy, jest napisane, że krzyk synów izraelskich dotarł przed Boże oblicze. Wiecie, my czasami modlimy się, czasami modlimy się i ledwo nasze wargi się poruszają. Pamiętacie Annę w świątyni? Ona ledwo ruszała wargami, tak to wyglądało. Heli przypatrywał się z daleka, no też miał problem ze wzrokiem. Miał wrażenie, że ktoś pijany coś tam ma mrocze. Ale w tej historii jest napisane, że oni nie modlili się w sercu, nie modlili się w duszy, nie modlili się w myślach, oni nie poruszali wargami, nie modlili się szeptem, ale oni już krzyczeli do Boga. Było już im tak ciężko, było już im tak źle, oni już tak bardzo nie mieli siły dłużej żyć. Nie chciało im się wstawać rano i prawie, że nie mieli siły wieczorem, żeby się położyć do łóżka. Tak Biblia przepowiada takie rzeczy. Biblia mówi, że przyjdą takie chwile z określonych powodów, kiedy będzie nam się wydawało, że ziemia jest z żelaza, a niebo z ołowiu, że wszystko jest twarde, zimne i obojętne. I oni wprawdzie krzyczeli do Boga. Ale nie wiem, czy jeszcze mieli jakąś nadzieję, czy coś, że coś się zmieni. Nie wiem, czy widzieli wyjście z tej sytuacji. Nie wiem, czy mogli sobie wyobrazić, czy ktokolwiek pisał scenariusz, jak to kiedyś ich życie będzie wyglądać, jak być może wyjdą z Egiptu. No mnie tam wtedy nie było, bo pamiętacie, jestem takim specjalistą od scenariuszy. Był taki czas, że często Panu Bogu mówiłem, że gdyby zrobił tak i tak i tak, to na pewno byłoby dobrze i się powiodło. Bóg wie lepiej. Pan Bóg przyglądał się im. Oni sobie najpierw żyli, pracowali. Nie od razu było tak strasznie jak teraz. My wiemy, że z czasem to ich życie było w Egipcie coraz trudniejsze. A teraz jest tak źle. Teraz jest im tak ciężko, że już im się wydaje, że gorzej być nie może, że ciężej być nie może. Dzisiaj jeszcze nie wiedzą, że będzie. Takie powiedzonko niektórzy powtarzają, że jeszcze nigdy nie było tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Oni tego nie wiedzieli. Oni nie wiedzieli, nawet nie wierzyli, że może być gorzej. Ale szybko się przekonali, że było, że mogło być. Ja nie wiem, co oni sobie myśleli w swoich sercach. Ja nie wiem, jak wyglądało ich duchowe życie. Ja nie wiem, jak wyglądały ich modlitwy, kiedy wstawali rano. Czy to był jeszcze ten Izrael, który rano stawał przed Bogiem, podnosił ręce i mówił: wielbimy Cię, Boże, Abrahama, Jakuba, Izaaka. Bądź Panem tego dnia, prowadź nas wszystkich. Nie wiem, czy ktoś się tam jeszcze modlił. Tak, ja wiem, że nie mieli czasu. Tak, ja wiem, że byli poganiani. Ja wiem, że byli niewolnikami. Ale co myśleli? Czy wyobrażali sobie jeszcze cokolwiek, jeżeli chodzi o ich duchowe życie? A ponad wszystko, czy zastanawiali się nad tym, dlaczego są w tym miejscu? A może my zastanawialiśmy się, a może nigdy się nie zastanawialiśmy, dlaczego Izrael jest w tym miejscu? Dlaczego Boży naród wybrany jest niewolnikiem pogan? Czasami dzieją się różne niezrozumiałe rzeczy w naszym życiu. Zastanawiamy się? Zadajemy pytanie sobie i Bogu, albo Bogu przede wszystkim. Panie, pokaż mi. Panie, dlaczego jestem w tym miejscu? Panie, dlaczego to i tamto się wydarzyło? Tak, Panie Jezu, ja wiem, że Twoje drogi są wyższe. Ja wiem, że też diabeł rzuca kłody pod nasze nogi. O tym będzie mówił drugi tekst, który będziemy czytać dzisiaj. Ale teraz chcemy się nad tym zastanowić. Teraz Dla nich, w ich sytuacji, w ich historii chcemy czegoś się nauczyć. Pamiętacie, że jest napisane, że cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia napisano. No jeżeli myślimy o tym, o tej historii, jeżeli myślimy o tym, że Izrael jest w Egipcie i gdybyśmy się wrócili jakiś czas do tyłu, to byśmy sobie przypomnieli, że oni tam są, no bo Józef tam ściągnął swoją rodzinę. Oni tam są, bo Józef tam ściągnął swoją rodzinę, bo w tym czasie był panem Egiptu. Oni tam są i pamiętają, że Józef tam ściągnął swoją rodzinę, bo ona u siebie przeżywała biedę i głód. A tu ze względu na Józefa mają się dobrze. Ze względu na Józefa. Wiecie, że wtedy wiele rzeczy wydarzyło się ze względu na Józefa. Egipcjanie przeżyli 7 lat głodu ze względu na Józefa. Rodzina Jakuba, Izrael mają się dobrze, nie głodują ze względu na Józefa. Przez kilka lat w więzieniu zaczęło być inaczej niż było zawsze. To dalej było więzienie, ale wszystko było inaczej. Wiecie dlaczego? ze względu na Józefa. A jeszcze wcześniej w domu Potyfara. To był człowiek, jak inni ludzie, wysoko postawiony. Ale człowiek, który tam sobie żył, pracował, miał niewolników. Ale przyszedł taki moment w jego życiu, kiedy wszystko w dziwny sposób zaczęło jakby lepiej rosnąć, szybciej kwitnąć, więcej owocu. Nowy Testament nas uczy tego. Owoc może być 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Różny może być owoc, a może być nieurodzaj. Tamta historia uczy nas tego, że nieurodzaj może być przez 7 lat. Ale w życiu Potyfara pojawił się człowiek, nic nieznaczący człowiek, zwykły niewolnik, sprzedany za 20 srebrników. I wydawało się Potyfarowi, że kupił sobie niewolnika, nie pierwszy, nie ostatni raz, że będzie jednym z wielu, że życie będzie się toczyło tak jak do tej pory. I nagle nie może własnym oczom uwierzyć, że wszystko się zmienia. Wszystko rośnie inaczej, dzieje się inaczej. Jakby niebo się dla nich otworzyło. Wiecie, co tam jest napisane w tym rozdziale? I błogosławił Bóg domowi Egipcjanina. Ten Egipcjanin dalej był Egipcjaninem. Ten Egipcjanin, on dalej się nie nawrócił. On nie stał się nagle wyznawcą Boga Abrahama i Jakuba i Izaka. Ale w jego życiu pojawił się ktoś. W jego domu pojawił się ktoś, kto sprawił, że w tym domu wszystko się zmieniło. Bracia i siostry, tam, gdzie my się pojawiamy, tam, gdzie ty się pojawiasz, coś się zmienia? Wnosisz pokój? Przynosisz błogosławieństwo? Jeżeli zbliżasz się w jakieś miejsce, czy nagle wszystkim chce się tam żyć? Czy nagle wszystkim chce się tam uśmiechać? Czy przychodzi szczęście razem z tobą do twojego zakładu pracy? Bo są ludzie, którzy jeszcze dobrze nie wejdą i atmosfera robi się gęsta, ludzie nerwowi. Już nie chce się żyć. Chciałoby się, żeby ten dzień jak najszybciej się skończył. Wiecie, my mniej chcemy się zajmować Józefem, Izraelem, czasami, które dawno, dawno temu przeminęły. My z tego chcemy wziąć jakąś lekcję, naukę dla nas dzisiaj, do naszego życia. Wiecie, kiedy myślimy o tej historii, bo dzisiaj patrzymy na to, że Izrael jest w niewoli, że wszyscy płaczą, że wszyscy narzekają, że jest im ciężko. I wydaje mi się, że jest tak ciężko, że już gorzej być nie może. Póki co się mylą, może być gorzej. Ale dlaczego tak jest dzisiaj? Wiecie, możemy zastać jakąś sytuację, albo dobrą, albo złą, i pytać, dlaczego tak jest dzisiaj? Patrzymy na nich, że oni są w niewoli i powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest dzisiaj? Albo ktoś przychodzi, zbliża się do ciebie i nagle wszystko robi się radosne, szczęśliwe, takie dobre, przyjemne. Warto jest wiedzieć, dlaczego tak jest, skąd się to bierze. Te rzeczy nie są neutralne, one nie spadają z nieba. Wiecie, Izraelowi to, co jest dzisiaj, też nie spadło z nieba. Niedawno mówiliśmy o tym, Auschwitz nie spadło z nieba. Niewola egipska, ona nie spadła z nieba. Ale moglibyśmy powiedzieć, no ale przecież to właściwie jakieś dobro się wydarzyło, to Józefa Pan Bóg posłał do Egiptu, Bo skąd oni tam są? No Pan Bóg posłał Józefa do Egiptu po to, żeby uratował Egipt, po to, żeby uratował Izraela, po to, żeby wielu ludzi zachować od śmierci głodowej. Pamiętacie, jak to było? Że przyszedł Pan Bóg, tak jak przychodzi dzisiaj do Mojżesza, to wtedy przyszedł do Józefa i powiedział: Józefie, no tak ci się przyglądam od dłuższego czasu, jesteś taki wyjątkowy, posyłam cię na misję do Egiptu. Będziesz tam królem, będziesz panował, uratujesz świat od śmierci głodowej. Nie, tak to nie wyglądało. To nie jest tak, że to Pan Bóg powołał Józefa w taki namaszczony sposób, wysłał do Egiptu, a tu nagle nie wiadomo z jakiego powodu Izrael jest w niewoli. Przecież czasami jest dobrze pomyśleć. Czasami jest dobrze popatrzeć trochę dalej. Dlaczego oni są w tym miejscu, w którym są? Oni już dzisiaj może o tym nie myślą. Oni dzisiaj o wielu rzeczach nie wiedzą. No dzisiaj to już nie mają czasu, żeby o tym myśleć. Ale jest czas pomyśleć. Jest czas stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie w oczy, zadać sobie pytanie, ale może jeszcze lepiej spojrzeć w lustro słowa i myśleć o tym, gdzie jestem. Czy jestem jak Józef wtedy, czy poszedł do więzienia, czy do domu Potyfara, czy do pałacu Faraona. Gdzie poszedł? Tam się niebo otwierało. Gdzie poszedł? Tam było błogosławieństwo. Ale bracia i siostry, Bóg nie powołał Józefa na misję do Egiptu. O tym często zapominamy. Tak, to co powiedział Józef swoim braciom, to powiedział, tak Bóg użył tego. Bóg używa różnych rzeczy w naszym życiu. Nawet jest napisane, że Bóg może zło obrócić w dobro. Właśnie to jest Bóg. Przychodzi i tam, gdzie jest zło, a On chce obrócić to w dobro. I przyjdzie taki czas, że wszystko zostanie obrócone w dobro. Jest taka pieśń, która mówi, że kiedy już zaświta wielki, wieczny dzień, czas się skończy, wtedy Pan tych, którzy do Niego należą, zawoła do siebie. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Oni dzisiaj płaczą, oni dzisiaj ciężko pracują. Nad jedną rzeczą się zastanawiałem, czytając tą historię, czytając szeroko pojętą tą historię, to, co było wcześniej i to, co było później. Wiecie, skąd Józef znalazł się w Egipcie? Został sprzedany przez własnych braci. Bóg tak nie wysyła na misję. Ludzie tak nie powinni robić. Wiecie, ja nie mogę pojąć, jak czytam te wcześniejsze rozdziały, pojawia się Józef, oni go nie lubią. Czasami to tak jest, że w rodzinie nie wszyscy się lubią. Ale pojawia się Józef, oni no dzisiaj go nie lubią jeszcze bardziej niż go niedawno nie lubili, no bo tatuś mu uszył ubranie, jakiego tam ci nie mają, bo ojciec lubił go bardziej niż innych. Wiecie, co mnie szokuje, kiedy czytam ten rozdział, kiedy Józef się zbliża do nich, szokuje mnie to, o czym oni mówią. Mówią, zabijmy naszego brata. Co robią? Jeden to był, a co mówią pozostali? Mówi, chyba oszalałeś. Jak możemy przelać krew niewinną? My go możemy lubić albo nie lubić. Możemy się modlić o to, żebyśmy zaczęli bardziej go lubić. A jeżeli musi się zmienić, bo jest w nim coś, czego nie lubimy, to módlmy się. Jeden wypowiada szalone słowa. Zabijmy go. A pozostali? Okej. Zabijmy, będziemy mieli święty spokój. Tak, jeden pomyślał, próbował go w jakiś sposób ocalić, wrócić ojcu, jeden. Ale ja się pytam, jak to jest możliwe, że tym ludziom przez gardło przeszło, zabijmy naszego brata. I teraz wydarzyło się wiele dobrego po drodze. Tak, Bóg ma moc zło obrócić w dobro. Tak naprawdę Józef mówi swoim braciom, Bóg posłał mnie przed wami, żeby was uratować. Ale sposób, w jaki Józef się tam znalazł, to, co mówili i robili jego bracia, to jak bez zmrużenia oka sprzedali go do Egiptu. Sprzedali go ludziom, o których nic nie wiedzieli. Wiedzieli, że stanie się niewolnikiem, bo czego mogli się spodziewać, jeżeli sprzedali człowieka, młodego, pełnego sił człowieka, za cenę niewolnika. Mija czas. Oni w ogóle już nawet nie myślą, czy on tam jeszcze żyje, czy nie. Wielu niewolników żyło krótko. Wiecie, nie każdy pan był taki jak Potyfar. Potyfar w jakimś sensie był dobrym człowiekiem. Ale wielu panów było bezwzględnych. Wielu panów, no tak jak mamy to w dzisiejszym rozdziale, ciemiężyło swoich niewolników. Nie miało znaczenia, ilu dzisiaj umrze. Oni potem przychodzą, pamiętacie tą historię, przychodzą kupić żywności, w końcu Józef daje im się poznać. Wiecie, co oni robią? Oni się boją konsekwencji. Oni drżą, że teraz Józef się zemści. Ale się pytam, gdzie tu jest głęboka pokuta tych ludzi? Bo jej nie widzę. I mijają lata. Oni wszyscy żenią się, mają dzieci, ludzi przybywa, czas mija. Widzicie, to słowo czas już się, ono się już pojawiło dzisiaj. Wiecie, czasami nam się wydaje, że czas jest czymś kluczowym, że czas leczy rany, że czas powoduje, że się zapomina. No, w świecie biznesu to czas jest sprzymierzeńcem dla tych, którzy mają problemy finansowe, bo jest coś takiego jak przedawnienie. Jest źle, że ludzie, którzy wierzą w Boga, wierzą w przedawnienie. Wierzą, że no, minie jakiś czas, rana się zagoi i będzie wszystko dobrze. Jeżeli rzeczy są niezałatwione, nie będzie wszystko dobrze. I dzisiaj patrzymy na to, że nie jest nic dobrze. A gdyby w życiu braci Józefa nastąpiła szczera, głęboka pokuta, może wszystko wyglądałoby inaczej. Bracia i siostry, mówimy dzisiaj o tym, żeby nam się nie wydawało, że no coś wydarzyło się dawno, że no to już wszyscy zapomnieli. Musimy. Aleksander tydzień temu to nazwał tak. Musimy wejść w przymierze krwi z naszym Panem. Więc grzech wyznać, poprosić, żeby Pan Jezus swoją krwią omył, oczyścił i wtedy wszystko staje się nowe. To, czego jeszcze uczy nas ta historia, to to, że Bóg jest nieskończenie dobry, łaskawy, miłosierny. Kiedy oni już zaczynają widzieć i rozumieć, że bez względu na wszystko, co się wydarzyło, ich jedyną drogą wyjścia jest Bóg Abrahama, Jakuba, Izaaka. Zaczynają wołać. Bóg to słyszy. Bóg to już widział wcześniej. Czasami nam się wydaje, że Pana Boga nasze życie nie obchodzi, że nas nie widzi i nie słyszy. To jest napisane, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie. No, ktoś bezczelny mógłby powiedzieć, no to jak się już napatrzyłeś, to czemu z tym nic nie robisz? Gdzie do nich należy pierwszy krok? To oni muszą zawołać, to oni muszą pokutować, to oni powinni wyznać grzech swoich ojców, za którego do tej pory nikt nie wyznał. Wiecie, to podziwiam u Nehemiasza, ja to podziwiam u, nie wiem, Izajasza czy Jeremiasza, kiedy stoi przed Panem i wyznaje swoje grzechy, ale też wyznaje grzechy swoich przodków. Kiedy ma odwagę powiedzieć, to myśmy zgrzeszyli. A potem dodaje, ja i ród mojego ojca. Gdyby oni to zrobili dawno. Wiecie, ludzie nie powinni czekać tak długo. Ludzie nie powinni czekać, aż już wszystko, całe zło i ból i tragedia sięgają zenitu. Powinniśmy chodzić w czystości przed Panem, przed naszym Bogiem codziennie. Powinniśmy zawsze, kiedy dzień się kończy, powiedzieć, Panie, wybacz to, co Ci się nie podobało, albo pokaż mi, jeżeli coś Ci się dzisiaj nie podobało. Powinniśmy w czystości chodzić przed naszym Bogiem. Nie czekać do takiego momentu, jak mamy dzisiaj. I tu jest druga rzecz w tej historii. Pan Bóg mówi, napatrzyłem się. Później jest napisane w 8 wierszu, stąpiłem przeto, dlatego zszedłem, dlatego jestem w tym miejscu, dlatego rozmawiam z tobą, Mojżeszu, stąpiłem przeto. Wiecie, i wydaje nam się często, że kiedy już przychodzi odpowiedź, no to powinno być tu i teraz, że skoro już Pan Bóg stąpił, to oni następnego dnia powinni wyjść już z Egiptu. Wiecie, ile to jeszcze trwało? Wiecie, ile rzeczy się jeszcze musiało wydarzyć? Wiecie, że oni po drodze dowiedzieli się, że to, co było do wczoraj, to nie było to najgorsze, tak jak im się wydawało, bo już sobie mówili, gorzej być nie może. I kiedy pierwszy raz Mojżesz idzie do Faraona, to okazuje się, że może. Faraon powiedział, już im nie dawajcie słomy, a cegieł mają zrobić tyle, ile robili do tej pory. A więc już było gorzej. Może spotkałem już takich ludzi, którzy z takim żalem przychodzą do Boga. Boże, to my się modlimy i zamiast być lepiej, to jest gorzej? Oni przychodzą z żalem do Mojżesza i mówią, dlaczego nas ohydziłeś przed Faraonem? Mamy się jeszcze gorzej niż do tej pory. Pamiętacie 37 rozdział Ezechiela? Dolina Suchych Kości. Pan Bóg pyta proroka, synu człowieczy, ożyją te kości? Czy coś tego jeszcze będzie? Tak, ty wiesz, wszechmogący Panie. Wtedy, kiedy rzeczy zaczynają się dziać, to, co tam jest niewiarygodne, to, że jako pierwszy przychodzi wschodni wiatr. Wschodni wiatr, szczególnie w tamtym klimacie, on zawsze przynosi ciepło. I te suche kości, ostatnia rzecz, jakiej potrzebowali, to suchego, ciepłego wiatru. Ale on przychodzi. I to, czego Izrael potrzebował w tym momencie, to na pewno nie tego, żeby Faraon dołożył im jeszcze do ich cierpienia. Ale wiecie, ta historia uczy nas tego, że wtedy, kiedy zaczynamy się modlić, kiedy zaczyna się coś dziać w duchowym życiu, wtedy budzi się i burzy całe piekło. Zabrakłoby nam czasu, ale gdybyśmy się zaczęli przyglądać plagom, trudnościom, które przychodzą, im już było tak źle, im już było tak ciężko. Wiecie o tym, że kiedy zaczęły przychodzić plagi na Egipt, to one też przychodziły na Izraela? Wiecie, tak te historie, które znajdujemy w Biblii, one tak często odbiegają od tych wyobrażeń naszych jako ludzi wierzących, jak to powinno wyglądać. Z pewnością nie rozumiemy wielu rzeczy, dlatego że nie rozumiemy duchowego świata. Nie widzimy tego, co dzieje się w duchowym świecie. Nie pamiętamy o tym, co chyba w 10 rozdziale Księgi Daniela jest zapisane. Kiedy Daniel modli się i pości, to całe piekło się burzy. Całe piekło stoi przeciwko. Ale to, co jest ważne, to, żeby się nie poddać. To, co jest ważne, to, żeby iść do przodu. To, co jest ważne, to, żeby wiedzieć, że najciemniej jest przed świtem. Taką pieśń czasami śpiewamy. Najciemniej jest przed świtem. Ale potem było już tylko lepiej. Potem już było tylko lepiej. Kiedy oni naprawdę zaczęli szczerze wołać do Boga. Po tym pierwszym momencie, kiedy wydawało się, że jest jeszcze gorzej i jeszcze trudniej. A potem jeszcze do tego wszystkiego doszły plagi. To już było tylko kwestią chwil. I kolejne plagi, które przychodziły, zaczęły omijać Izraela. Pan Bóg powiedział, w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen. Dlatego, że Bóg jest łaskawy i Biblia mówi wielkiego miłosierdzia. Wielkie jest Boże miłosierdzie. Wielka jest Boża łaska. I Pan Bóg już im nie mówi, zasłużyliście na to, pracowaliście na to, nie pokutowaliście i teraz macie konsekwencje. Bóg zawsze czeka na reakcję z naszej strony. Ktoś kiedyś powiedział, zrób jeden krok w stronę Boga, a On w twoją stronę zrobi 1000. I dzięki Bogu, że oni zrobili ten jeden w stronę Boga, że oni zaczęli wołać, że przypomnieli sobie, że przecież są ludem Boga Abrahama, Jakuba i Izaaka. I Bóg nie zapomniał swojego ludu. Widzicie, te trudne rzeczy, może tą nowotestamentową historię zostawimy sobie na następny raz, ale ta historia nas uczy tego, że te trudne rzeczy, one przychodzą i one są konsekwencją wyborów i postępowania różnych ludzi na przestrzeni czasu. I nawet jeżeli im się wydawało, że już przecież minęło tak dużo czasu, że przecież już tyle się nacierpieli, to rozwiązaniem jest wołanie do Boga. Rozwiązaniem jest szczera pokuta. Szczera pokuta, której wtedy zabrakło braciom Józefa. Ja myślę, że gdyby oni wtedy zrobili to, co do nich należało, cała historia mogłaby wyglądać inaczej. Bo Pan Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Jest napisane w Biblii, moje myśli o was to są myśli o pokoju, nie o niedoli. Moje myśli o was są, żeby was zbudować, a nie zburzyć, żeby was zasadzić, a nie wykorzenić. Pan Bóg wiele razy do Izraela wypowiadał te zdanie. A więc jeżeli dzieją się trudne rzeczy, jeżeli dzieją się rzeczy niechciane, to one nie są bez przyczyny. I w tym przypadku nie były bez przyczyny. To nie było tak, że oni znaleźli się w Egipcie i dlatego, że byli daleko, to Bóg Wszechmogący o nich zapomniał. Oni tam byli, ale to oni zapomnieli o swoim Bogu. Oni zapomnieli o tym, jak do Boga się wraca. Oni zapomnieli o tym, że pokuta jest jedyną drogą do powrotu do Boga. Czy zło się wydarzyło rok temu, tydzień temu, czy 30 lat temu? Pokuta jest jedyną drogą do powrotu do Boga. Dzisiaj chcę, żebyśmy wszyscy byli blisko Boga. Mówimy o tych rzeczach nie po to, żeby skrytykować tamtych ludzi. My mówimy o tych rzeczach, bo cokolwiek przed tym napisano, dla naszego pouczenia napisano. I z tej historii mamy się czegoś nauczyć. I z tej historii mamy nauczyć się tego, że nie ma przedawnienia w Królestwie Bożym. I w tej historii mamy nauczyć się tego, że to, na co patrzymy dzisiaj, albo co przeżywamy dzisiaj, jest w jakimś sensie owocem tego, co sialiśmy albo sadziliśmy miesiąc temu, albo rok temu, albo 5 lat temu. To, czego mamy nauczyć się dzisiaj, to, żeby wiedzieć i pamiętać, że nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach tacy ludzie jak Józef potrafili żyć dobrze, potrafili być wzorem, potrafili nie zaprzeć się Pana, ale żyć wiernie ze swoją wiarą, przekonaniem takiej wierności Bogu. A więc mamy w tej historii Józefa, mamy w tej historii Mojżesza, mamy w tej historii Arona, mamy w tej historii ludzi, którzy stali się Bożym narzędziem dla Izraela tamtych czasów. My dzisiaj mamy stać się Bożym narzędziem dla Bożego narodu naszych czasów. Czy Pan Bóg nas używa? Czy dajemy się użyć Bogu? Bo Bóg chce użyć. Bóg zachęca nas do tego, żeby nasze życie było pełne owocu sprawiedliwości. Ale idąc przez życie, poznałem wielu ludzi, którzy nigdy nie pozwolili się Bogu użyć, którzy całe swoje życie w Kościele przeżyli tylko na swoich zasadach. Mieli własne wyobrażenia na temat tego, co i jak i gdzie Pan Bóg powinien. Ja chciałbym zakończyć taką myślą dla nas. Bądźmy jak Józef. Może bądźmy jak Mojżesz. No, w życiu Mojżesza dopatrzylibyśmy, wiecie, wielu trudnych rzeczy. On, kiedy Pan Bóg go powołuje, on się wzbrania. On nie czuje się wystarczająco dobry, silny. Pamiętacie tą historię krótką z Nowego Testamentu? Było dwóch synów i ojciec mówi do jednego idź, a ten powiedział dobrze, ale nie poszedł. A do drugiego powiedział idź, a ten powiedział nie chcę. Ale potem pomyślał i poszedł. I Mojżesz jest taki, który mówi, Panie, ja nie chcę, Panie, ja się nie nadaję, Panie, ja nie umiem mówić. My też mamy wiele wymówek. Tu jest dwa słowa przepiękne, sobie nawet podkreśliłem w tym. Kiedy tak Mojżesz tak się wymawia przed Panem i tłumaczy, że się nie nadaje, że no, właściwie każdy jest lepszy niż on, to mówi do Boga tak w 11 wierszu. Kimże jestem? Kimże jestem? A Pan Bóg w następnym wierszu mu odpowiada, będę z tobą. Jeżeli takie masz myśli, kimże jestem, że mnie Pan Bóg mógłby użyć, to pamiętaj to drugie zdanie, które Pan Bóg powiedział, będę z tobą. A jeżeli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. To wtedy ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani okoliczności, ani wysokość, ani szerokość, ani głębokość. Nie ma takiej rzeczy, która stanie na drogę. Jeżeli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Kimże jestem, że mam iść do Faraona? A Pan Bóg mówi, jestem z tobą. Jestem z tobą aż do skończenia świata. I chwała Panu Jezusowi. Nie zapominajmy o tym, że Pan Jezus jest z nami i też będzie z nami w tym tygodniu, kiedy będziemy na Giszowcu, bo bardzo, bardzo tego potrzebujemy. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.